Kluczowy temat.
Kłaniam się Państwu, Łukasz Kaźmierczak. W naszej porannej rozmowie dziś profesor Konrad Białecki z Instytutu Historii UAM, zarazem szef oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dużo tych tytułów, ale nie bez przyczyny rozmawiamy dziś o 62. rocznicy poznańskiego czerwca. To jeszcze raz, bo krążą na ten temat różne opinie, ja się muszę, panie profesorze, upewnić. Czy to prawda, że premier Józef Cyrankiewicz rzeczywiście w siedzibie naszego radia nagrywał słynne przemówienie, w którym strach odrąbywaniem rąk tym, którzy podniosą je na władzę ludową?
Tak, to prawda. Mogę z całą odpowiedzialnością potwierdzić. Co więcej, zdając sobie sprawę, jak mało mamy czasu w tej naszej audycji na wchodzenie w szczegóły, pozwolę sobie tylko dodać, że osoby zainteresowane tym właśnie tematem, czyli okolicznościami przemówienia premiera Cyrankiewicza, mogą zapoznać się z bardzo dobrymi tekstami. Jeden to tekst pana profesora Rafała Reczka w Kronice Miasta Poznania, poświęcony bezpośrednio okolicznościom tego właśnie wystąpienia premiera Cyrankiewicza. Drugi, no, nieco szerszy, to fragment książki pana doktora Piotra Grzelczaka Pamięć poznańskiego czerwca. Zresztą gorąco polecam obie pozycje.
Zawsze, kiedy opowiadam gościom o tym przemówieniu, tym, którzy zwiedzają nasze radio, czy też bywają tutaj jako rozmówcy, no to robi to ogromne wrażenie.
Tak, bo to chyba jeden z najbardziej znanych cytatów z okresu PRL. Tak. No, poprzez ten swój taki bardzo krwawy, jednoznaczny wymiar i do pewnego stopnia nie kojarzący się mimo wszystko z emploi premiera Cyrankiewicza, który został zapamiętany raczej jako swego rodzaju bon vivant, człowiek drugiego planu, a tu takie słowa.
Wydaje się, że wiemy prawie wszystko na temat poznańskiego czerwca i pewnie stosunkowo najmniej w tych echach dotyczących czerwca za granicą. A poznański czerwiec został zauważony nie tylko w naszym kraju, ale również w Europie Zachodniej, ba, także w Ameryce.
Tak, oczywiście. No, trzeba powiedzieć, że z jednej strony wynikało to z faktu obecności w tamtym czasie na międzynarodowych targach poznańskich ponad 2000 gości z poza granic naszego kraju. Oni oczywiście rozjechali się czym prędzej, widząc to, co się dzieje w naszym mieście, no w obawie o własne bezpieczeństwo, mówiąc krótko, ale wyjeżdżając z Poznania, zabierali też z sobą niejednokrotnie nie tylko własne wrażenia, które mieli z tego wszystkiego, co się tutaj w naszym mieście działo, ale także na przykład fotografie przez siebie wykonane. I teraz te informacje przekazywane przez nich przedstawicielom zachodnioeuropejskich agencji informacyjnych plus fotografie, no to wszystko zbudowało taki dość z jednej strony rzecz jasna interesujący dla odbiorcy zachodniego, ale też bardzo, bardzo niepokojący obraz tego, co się w Poznaniu wydarzyło. I trzeba powiedzieć, że już dosłownie kilka dni po poznańskim czerwcu do Warszawy zostali skierowani korespondenci, no między innymi takich gazet jak Le Monde, Corriere della Sera czy New York Herald Tribune. Chciano relacjonować to, co tu się może jeszcze wydarzyć. Chciano też szerzej opisać to, co się działo.
Czy władza ludowa na to pozwalała?
Pamiętajmy, że to już jest okres odwilży, to znaczy to jest czas, no, po pierwsze po śmierci Stalina, tak? Ale wiemy, że sama śmierć Stalina jeszcze nie była końcem okresu stalinowskiego w Polsce.
Tak, bo strzelano.
Tak jest. No, już po śmierci Stalina chociażby zatrzymano prymasa Wyszyńskiego, przecież warto też o tym pamiętać. Tym niemniej w kolejnych miesiącach, a nawet latach już po śmierci Stalina widzimy jednak pewnego rodzaju łagodzenie systemu komunistycznego w Polsce, przynajmniej w tym wymiarze represji skierowanych przeciwko obywatelom. Szczególnej dynamiki tej odwilży nadał bez wątpienia słynny referat Chruszczowa na 20. zjeździe KPZR, gdzie była mowa wprost o błędach i wypaczeniach okresu minionego, o kulcie jednostki i tak dalej. I polscy komuniści, szczególnie po śmierci kojarzonego z okresem stalinowskim Bieruta w 1956 roku, no, znaleźli się w pewnej konfuzji, tak do końca nie wiedzieli, czy dalej trzymać ten twardy kurs, czy jednak trochę popuścić i jakby w tą lukę wchodzą pewne działania, no, mające na celu złagodzenie tegoż reżimu panującego w Polsce.
Te błędy i wypaczenia prasa zachodnia wychwyciła, jak to opisywała, jakie to miało reperkusje?
Te błędy i wypaczenia, jak to pan redaktor określił, one były bardzo często w prasie zachodniej opisywane jako przykład, czy może inaczej, nawet dowód bankructwa politycznego, bo tak wpisano, systemu komunistycznego. No, podkreślano to, że proszę bardzo, oto system, który mienił się tym, który broni interesu robotniczego, został niejako zdezawuowany poprzez wystąpienia właśnie robotników. Rzecz jasna, jeżeli zerknęlibyśmy do prasy obozu wschodniego, bloku radzieckiego, no to tam, począwszy od Prawdy przez inne tego typu periodyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, widzimy też jednolity przekaz, z tym, że podkreślający, że to było wystąpienie rewanżystów, agentury, że to jest wroga prowokacja. No, trzeba też powiedzieć, że niestety w niektórych środowiskach na Zachodzie, mam tu na myśli środowiska komunistów włoskich czy francuskich, też pojawiały się takie głosy, że oto w Poznaniu doszło do jakiejś próby kontrrewolucji. Jeden z przywódców komunistów francuskich pytał wręcz, czy mamy uwierzyć w to, że robotnicy podnieśli rękę na tą siłę, która ich reprezentuje. No, zresztą Palmiro Togliatti, przywódca komunistów włoskich, również powątpiewał w to, że to był prawdziwy bunt klasy robotniczej. Ale chciałbym mocno podkreślić, że poza taką reakcją, można powiedzieć, medialno-społeczną, bo tu musimy też podkreślić, że niektórzy intelektualiści zachodni jednoznacznie opowiedzieli się po stronie robotników Poznania. To słynne wystąpienie Alberta Camus, którego może fragment pozwolę sobie zacytować.
Proszę bardzo.
Robotnicy z Poznania zadali ostatni cios mistyfikacji panującej triumfująco i cynicznie przez tak długi czas. Ogień polskiego powstania oświetlił wszystkim upadek i nędzę skorumpowanej rewolucji. W obliczu tego upadku nie można już dzisiaj mówić o ślepcach czy naiwnych. Pozostali jedynie wspólnicy.
W punkt.
To był bardzo, bardzo mocny głos na wiecu zorganizowanym w Paryżu właśnie w obronie polskich robotników, żeby wyrazić solidarność.
Czyli były takie wiece w obronie.
Tak. Tutaj też trzeba podkreślić zasługi Jerzego Giedroycia, jeżeli mówimy o Paryżu i paryskiej kultury, w pewnego rodzaju mobilizowaniu inteligencji francuskiej wokół tego tematu. Zresztą też w RFN-ie, w Stanach Zjednoczonych też podkreślano właśnie ten wymiar pewnego rodzaju falsyfikacji tych haseł, którymi posługiwał się reżim komunistyczny, który opisywał sam siebie jako obrońca klasy robotniczej, podczas gdy tutaj wystąpił zdecydowanie przeciwko tej klasie politycznej. Reakcja polityczna, reakcja polityków, bo to też dosyć istotne. O poznańskim czerwcu mówiono na forum Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej. O poznańskim czerwcu mówiono w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. O poznańskim czerwcu wreszcie dyskutowano też w brytyjskim parlamencie, a zatem było to naprawdę wydarzenie, które poruszyło świat nie tylko mediów, ale i polityki. Dodajmy jednak też dla pełni obrazu, że krótko mówiąc, nie wszystkie głosy były wystarczająco, z naszej dzisiejszej przynajmniej perspektywy, ostro potępiające sposób postępowania władz komunistycznych. Czego się obawiano? Obawiano się tego, że jeżeli zbyt mocno skrytykuje się komunistów w Polsce i ich popleczników z Moskwy, to może wpłynąć na wyhamowanie procesu pewnego rodzaju odwilży politycznej, którą obserwowano w Związku Sowieckim. A zatem w ten sposób troszkę poznański czerwiec wpisuje nam się w tą wielką geopolitykę.
Czy teraz, dziś, po kilkudziesięciu latach, poznański czerwiec jeszcze wzbudza zainteresowanie na Zachodzie, chociażby badacze?
Tak, jeśli chodzi o badaczy, jak najbardziej, dlatego że w ostatnich latach coraz mocniej zauważa się to, że rok 1956 jako taki był jednym z takich momentów przełomowych w powojennej historii Europy. No a jeżeli mówi się o roku 1956, nie sposób tutaj pominąć Poznania, chociaż też uczciwie trzeba dodać, że Poznań jest troszeczkę
niższy rangą niż Węgry,
ale również niż kryzys sueski, bo pamiętajmy, że to jest bardzo ciekawy moment, kiedy z jednej strony te stare mocarstwa kolonialne, Francja, Wielka Brytania, do spółki z Izraelem próbują załatwić pewne sprawy w strefie kanału sueskiego, a z drugiej strony te nowe wielkie mocarstwa, czyli Związek Sowiecki i przede wszystkim Stany Zjednoczone, nie pozwalają już tym starym mocarstwom kolonialnym na tutaj pełną swobodę.
Ale z naszej perspektywy to jednak poznański czerwiec jest najważniejszy. Pan kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że to pierwszy z polskich miesięcy.
Tak, to pierwszy z polskich miesięcy. Zresztą ja muszę powiedzieć, że bardzo przypada mi do gustu to określenie właśnie poznański czerwiec 1956. Ze względu na pewnego rodzaju złożoność tego zjawiska, bo przecież wszystko zaczyna się od pokojowej manifestacji, tak? A kończy się zbrojną walką części uczestników z komunistycznym reżimem. Zatem pierwszy z polskich miesięcy. Poznański czerwiec, marzec 68, grudzień 70, wreszcie sierpień 80, poprzedzony jeszcze innym czerwcem, czerwcem 76. Polskie drogi do wolności.
Pamiętajmy o tej pierwszej polskiej drodze do wolności, szczególnie dziś w rocznicę, 62. rocznicę poznańskiego czerwca. Profesor Konrad Białecki, UAM, Instytut Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Dobrego dnia. Kluczowy temat.